Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę tutaj stać. Dawno mnie tutaj nie było i dużo się w moim życiu działo przez ten czas. Byłem w miejscach, w których nie planowałem być. Bóg działał niesamowite rzeczy i mógłbym powiedzieć kazanie z samymi świadectwami, co też byłoby super, ale wierzę w to, że Bóg ma dzisiaj też inne słowo. Byłem ostatnio na konferencji Zdobywcy. To jest konferencja dla liderów, na której nie planowałem być. Będąc w Gdyni na misji, ktoś do mnie napisał: hej Szymek, czy wybierasz się na konferencję? Ja mówię, no niestety nie, nie mam w planach bycia na konferencji. Ta osoba zapytała się mnie, czy to jest kwestia finansów. Ja odpisałem, no tak, w dużej mierze nie pojadę tam, bo nie mam pieniędzy. Ta osoba do mnie napisała: okej, Szymek, jedziesz. Chcę zainwestować w ciebie, chcę dać tobie pieniądze na to, żeś tam pojechał. Super, to ja już zaraz się rejestruję, dostaję maila z potwierdzeniem, tak, jestem zarejestrowany, więc mogę jechać. Jedyna rzecz, to tylko muszę ogarnąć sobie transport, wsiąść do pociągu i być na miejscu. I to jest świadectwo tego, że Bóg działa. Ale Bóg też, przygotowując to kazanie, powiedział mi jedną rzecz. Że często tak jest w życiu niektórych z nas. Że wszystko jest zapłacone. Jedyne co ty, co ja musimy zrobić, to zająć miejsce. To zająć miejsce, żeby być w miejscu, do którego Bóg chce, żebyś pojechał. Do miejsca twojego powołania, do miejsca, w którym Bóg chce, żebyś był. Więc jeżeli robicie notatki, to tytuł to Zajmij miejsce. Będziemy czytać dzisiaj o pewnej osobie, o której wszyscy pewnie wiedzą. Wszyscy znają tą osobę ze względu na to, co zrobił, ze względu na to, jak Bóg go używał. Ale miejsce, do którego on doszedł, było spowodowane różnymi innymi rzeczami, które wcześniej się działy w jego życiu. Mowa tutaj o Mojżeszu. I przeczytajmy drugą Mojżeszową, 3 rozdział 10-14. Tak więc, idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Mojżesz jednak powiedział do Boga: a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał: dlatego, że jestem z tobą. I to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem, gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu. Oddacie cześć Bogu na tej górze. Lecz Mojżesz mówił dalej: dobrze, przychodzę do synów Izraela, mówię: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają, jak on ma na imię. To co im wtedy powiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. Tato, ja się modlę, żeby ten czas, który teraz będziemy mieli, żebyś ty używał mnie, żebyś używał, Panie Jezu, to, co będę mówił, żebyś otwierał serca, żebyśmy, Panie Jezu, słyszeli to, co chcesz powiedzieć, żebyśmy wyszli stąd przemienieni i gotowi, by zajmować swoje miejsce tam, gdzie ty nas powołujesz. Amen. Moje wakacje były bardzo intensywne, jak już wcześniej wspomniałem. Byłem w wielu miejscach, policzyłem sobie i w podróży spędziłem ponad 30 tysięcy kilometrów. Przejechałem ponad 30 tysięcy kilometrów. I jedna rzecz łączyła wszystkie moje podróże. Jest jeden mianownik, który się przez wszystkie podróże gdzieś tam pojawiał. W każdym miejscu, w którym byłem, wszędzie byli ludzie. Wszędzie, gdzie pojechałem, wszędzie, gdzie mnie po prostu wywiało, tam byli ludzie. Jesteśmy stworzeni do relacji. Nie da się ukryć, że wszędzie są ludzie. Gdziekolwiek będziemy, gdziekolwiek jesteśmy, żyjemy, zawsze są z nami ludzie. I Bóg tak jakoś to stworzył, że jesteśmy stworzeni do relacji. I możemy przeczytać na samym początku Biblii, że Bóg mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz. To znaczy, że Bóg jest relacyjny. Jak wiemy, Bóg jest w Trójcy, więc jesteśmy na Jego obraz stworzeni, jesteśmy stworzeni do relacji, bo Bóg jest w relacji. Dlatego my jesteśmy też stworzeni do relacji. Pierwsza rzecz, która nie była dobra w ogrodzie Eden, to to, że człowiek był sam. Więc Bóg stworzył mu człowieka do tego, żeby razem szli przez życie, żeby budowali życie. Nie chodzi mi, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, ale stworzył człowieka dla człowieka. Żeby razem rozmnażali się, pomnażali, żeby sprawowali władzę nad ziemią. Więc Bóg chciał używać człowieka do tego, żeby był na ziemi i żeby był odbiciem tego, kim jest sam Bóg. Izrael miał też być odbiciem tego, kim był Bóg. Wtedy wszyscy mieli poznać jedynego prawdziwego Boga. Jak wiemy, nie do końca im się to udało. Ale taki był plan. Był plan, że pierwsi ludzie mieli w sobie ten pierwiastek Boga i mieli iść dalej i pokazywać innym ludziom, jaki jest Bóg. Jednak żyjemy w kulturze w dzisiejszych czasach, gdzie nasze relacje są bardzo zaburzone. Żyjemy w kulturze, gdzie traktujemy inne osoby jak miasta turystyczne. Turyści, przychodząc do miasta, oceniają je, im się podoba albo nie. Jak jesteśmy turystami w jakimś mieście, przyjeżdżamy, robimy zdjęcia, a to jest fajne, to nie jest fajne. Oceniamy te miasta poprzez historię albo stan faktyczny. I czasami jest tak, że my oceniamy ludzi, wchodzimy do ich życia i patrząc na ich teraźniejszość albo patrząc na ich przeszłość, oceniamy, w jakim są stanie i co z nimi będzie. I to, co mówił ostatnio w niedzielę Matt, z tego rodzą się plotkowanie, rodzą się obgadywania i rodzą się różnego rodzaju rzeczy, które nie pomagają w budowaniu relacji. Ja bym dzisiaj chciał kontynuować i powiedzieć, jak robić relacje. Nie o tym, co rujnuje relacje, ale co buduje relacje. Jak można zająć miejsce w życiu innych ludzi. Więc nie bądźmy turystami w życiu innych ludzi, nie oceniajmy ich po historii, ale patrzmy na przyszłość. Ponieważ Jezus przyszedł na ziemię nie jako turysta, nie jako ten, który patrzył na historię świata i oceniał go i sądził, ale przyszedł, żeby wykupić, żeby dać przyszłość i dać nadzieję. Więc chciałbym się podzielić dzisiaj trzema rzeczami, które możemy robić, żeby zająć miejsce w życiu innych ludzi. I pierwsza rzecz, 2 Mojżeszowa 2:11 do 12 i 15. W tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, zobaczył, że nikogo nie ma i zabił Egipcjanina, po czym zagrzebał go w piasku. 15. I rzeczywiście, gdy Faraon usłyszał o tej sprawie, postanowił zabić Mojżesza. Lecz Mojżesz uciekł przed nim i zatrzymał się w ziemi Midianitów. Zatrzymał się tam przy studni. Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy wpływać na ludzi, chcemy prowadzić ludzi, musimy opuścić Egipt. Izrael nie był pierwszy, który opuścił Egipt. Pierwszym był Mojżesz. Mojżesz jako pierwszy opuścił Egipt. Wyszedł z Egiptu. I on chciał zajmować miejsce w życiu innych ludzi, ponieważ on chciał obronić tego Hebrajczyka. Chciał się stawić za nim, chciał mu pomóc. Ale jak wiemy, zabił Egipcjanina. Zrobił to w takiej formie, która nie była dobra. Był wyuczony pewnych rzeczy. Miał pewien mental, miał pewne schematy w działaniu. On 40 lat był u Faraona, więc widział wyzysk, widział inne rzeczy i przesiąkał tym. Więc pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to jest opuszczenie Egiptu. Czyli opuszczenie pewnych schematów myślenia. Zmiana myślenia, zmiana kultury, zmiana przyzwyczajeń, w których byliśmy wychowywani, żeby teraz zająć miejsce, gdzie Bóg chce, żebyśmy doszli. W Rzymian 12 na początku możemy przeczytać, że mamy odnawiać nasze myślenie. Że mamy nie dopasowywać się do panującej kultury, ale przez odnowienie naszego umysłu żyć. Jak to zrobić? Często narzekamy na to, że już tak zostaliśmy wychowani, że już jesteśmy w takim miejscu, bo tak żyliśmy, bo takie było nasze dzieciństwo. Dużo możemy wymyślać rzeczy. Ale to nie są rzeczy, które mają nas trzymać cały czas. To są rzeczy, których możemy się pozbyć, to są rzeczy, które możemy zmienić w naszym życiu. Okej, Szymek, jak to zrobić? Jak się pozbyć tych rzeczy? Tu chodzi o naszą tożsamość, to kim jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, amen? Tak? Możemy przeczytać o tym w Biblii, że jesteśmy synami i córkami Króla. Jak się zachowują dzieci? Jak się zachowują dzieci w stosunku do rodziców? Czy dzieci muszą w domu pytać, mamo, czy mogę otworzyć lodówkę, żeby coś zjeść? No nie, one po prostu idą, biorą, chyba że tam są słodkie rzeczy, to im nie damy. Albo czy, mamo, mogę iść do toalety? No nie musisz o to pytać, jest otwarta, możesz iść. Tak samo jest u Boga. Możesz iść do Niego, wszystko co jest Jego jest też Twoje. Tak samo jak ten drugi syn, który był bratem marnotrawnego. Ojciec powiedział, wszystko w moim królestwie jest Twoje. Możesz po prostu to brać. Więc nasza tożsamość jako synów i córki Króla, jako córki Jezusa, Mamy dostęp do tego, co jest Boże i możemy po prostu po to sięgać. I to jest nasza tożsamość i z tym możemy iść dalej. Druga rzecz. Wpuść ludzi do swojego życia. Wpuść ludzi, którzy będą mieli wpływ na twoje życie, którzy będą mogli je zmieniać, którzy będą mogli je kształtować. W Biblii czytamy, że żelazo ostrzy się żelazem, że zachowanie jednego człowieka ostrzy drugi człowiek. Co było z Mojżeszem? Parę rozdziałów później, parę ksiąg później możemy przeczytać w 4 Mojżeszowej, 12:3, że Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo pokornym. To słowo oznacza też cichy, łagodny, potulny. Najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkają na ziemi. Przed chwilą widzieliśmy Mojżesza, który zabija Egipcjanina. Czy to jest opis osoby, która mogłaby kogoś zabić? No raczej nie. Więc co się stało? Co się wydarzyło od momentu, w którym Mojżesz zabija jedną osobę, a później staje się najpokorniejszym człowiekiem na ziemi? Przechodzi pewien proces. Przechodzi pewien proces, gdzie ludzie kształtują to, jak on się zachowuje, gdzie ludzie kształtują jego życie. I w 2 Mojżeszowej 3:1 możemy przeczytać, czym zajmował się Mojżesz. Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów. Mojżesz stał się pasterzem. Mojżesz stał się osobą, która jako pasterz musiała nauczyć się kilku rzeczy. Będąc pasterzem uczymy się cierpliwości, uczymy się pokory, uczymy się jak reagować, uczymy się zaufania. Więc Mojżesz, kiedy pasł trzódkę, nie wiedział, że zaraz będzie pasł naród Izraela. Był w miejscu, w którym nie wiedział w ogóle, po co to jest. To było tylko przygotowanie do tego, na co zaraz nastąpi. I ludzie w twoim życiu mogą też dać ci narzędzia do tego, żeby ciebie wyposażać. Jak wiecie, Mojżesz miał laskę, którą kiedy rozwalił skałę, wypłynęła woda, którą jak podniósł, wody morza się rozstąpiły przez Bożą moc. Ale skąd była ta laska? Nie wyszedł prawdopodobnie z Egiptu z laską. Ta mu nie była potrzebna. Prawdopodobnie Jetro tą laskę mu dał, żeby mógł paść trzodę. Więc Mojżesz miał w swoim życiu ludzi, którzy go wyposażali. Miał w swoim życiu ludzi, którzy go doprowadzili do miejsca, gdzie Bóg mógł go dalej używać. Więc musimy pozwolić, żeby ludzie w naszym życiu nas kształtowali. Wpuścić do swojego życia ludzi, którzy będą nam pomagać przechodzić przez trudne momenty naszego życia. Ale takie miejsce jak taka zielona polanka, na której był Mojżesz, może być wspaniałym miejscem do tego, żeby tam zostać. Kto by nie chciał mieć życia, które jest na polance zielonej? Każdy by chciał tak sobie żyć. Ale to miejsce jest bardzo niebezpieczne, ponieważ możemy się do niego przyzwyczaić i może być tam nam wygodnie, ale to nie jest miejsce, do którego nas Bóg powołuje. Bo Bóg nie powołuje nas do wygodnego życia, ale Bóg nas powołuje do życia, które ma wpływ. Bóg nas powołuje do tego, żeby nasze życie wpływało na innych ludzi, żebyśmy zajmowali miejsca w życiach innych ludzi. I wierzę, że na tym miejscu i w Kościele jest wiele liderów, jest wiele pastorów, których Bóg chce powoływać. I może mówić do ciebie, że okres przygotowania na trawce się skończył. Czas ruszyć do przodu. Ale to czasami, co myślimy, że jest tym miejscem do przodu, czyli czasami myślimy, że scena jest tym miejscem, gdzie Bóg powołuje. Że to tutaj się wszystko odbywa. Że to tu jest ten moment, w którym możemy mieć wpływ na życie innych ludzi. Ale tak naprawdę wpływ na życie innych ludzi dzieje się wtedy, kiedy schodzimy ze sceny i mamy relację z człowiekiem jeden na jeden. Bo Kościół nie buduje się w niedzielę. Kościół buduje się w poniedziałek. Kiedy masz relację ze sobą. Kiedy piszesz z osobą, która ma trudne tematy, kiedy jesteś dla drugiej osoby, kiedy jesteś w relacji z nią i odpowiadasz na trudne miejsca, na trudne momenty w jej życiu, kiedy jesteś wykorzystywany przez Boga, jesteś naczyniem i jesteś gotowy, by zająć miejsce w życiu drugiego człowieka. I trzecia rzecz. To, co mówi na samym początku Bóg do Mojżesza. 3:10. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Idź. To nie znaczy, że teraz już jesteś gotowy na to, żeby iść i wszystko będzie okej. To już nie znaczy, że jak teraz pójdziesz, to już jesteś przygotowany i masz wszystko. To oznacza, że też droga będzie powodować twój wzrost. Bo możemy czytać dalej, że Mojżesz ma bardzo dużo argumentów, dlaczego on nie jest właściwą osobą do tego zadania. Ma dużo wymówek, ma dużo rzeczy, które mówi do Boga, to nie jest dobry czas, nie jestem dobrą osobą, mam problem z tym, mam problem z tym. Ale Bóg go wybrał. Bóg wybrał go tak samo jak ciebie, tak samo jak mnie. I możesz zadawać sobie pytanie, jak mam zająć miejsce w życiu innych ludzi, skoro sam jeszcze nie zająłem miejsca w swoim. Skoro jeszcze mam tyle rzeczy do ogarnięcia. Skoro jeszcze tutaj, tutaj, czy tutaj jeszcze moje życie nie jest idealne. Ale od kiedy to Bóg używa idealnych ludzi? Od kiedy Bóg używa perfekcyjnie przygotowanych ludzi? Bóg używa ludzi, którzy są gotowi, by zająć miejsce. A to On będzie prowadził dalej. On będzie prowadził twoimi krokami, On będzie prowadził ciebie do ludzi i do miejsc, do których masz być. On tylko czeka, aż zajmiesz swoje miejsce. Bo są ludzie, którzy czekają, aż ty zajmiesz swoje miejsce. Są ludzie, którzy czekają, aż ty zajmiesz swoje miejsce, by oni mogli się rozwijać, byś mógł być dla nich przykładem, byś mógł być dla nich drogowskazem, byś mógł być dla nich osobą, której będą mogli zadawać pytania, którą będą mogli się kierować. Bo Bóg daje mądrość i używa nas, kiedy my jesteśmy gotowi zająć miejsce. Dzisiaj ludzie żyją też w Egipcie. Nie ma co prawda faraona, ale ludzie żyją w niewoli strachu, żyją w niewoli gniewu, smutku, cierpienia, wstydu. A my jesteśmy powołani do tego, żeby z tych miejsc ich wyciągać. My jesteśmy powołani do tego, żeby iść tam, gdzie jest ciemność i rozświetlać tą ciemność światłością, którą mamy od Boga. Bo kiedy zajmujesz miejsce w życiu innych ludzi, oni będą wyposażeni, żeby zajmować miejsce w życiu kolejnych. Kiedy ty zajmujesz miejsce w życiu jednego człowieka, kiedy poświęcasz mu czas, kiedy poświęcasz mu godziny na rozmowę, kiedy wyposażasz go, on jest później zachęcony i wyposażony do tego, żeby iść dalej, żeby świecić dalej, żeby inni mogli poznawać tego, kto jest naszym królem. I czytając to, co Bóg mówi w 14 wersecie, a Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. Od razu mi się przypomina to, co Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy już zmartwychwstał i zostawia ich z nakazem. Mateusza 28, 18-20. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Czy to nie jest to samo? Bóg mówi do Mojżesza, idź, pozyskaj mój lud, ja jestem z tobą. Jezus mówi do uczniów, idźcie, czyńcie, pozyskujcie uczniów. Ja jestem z tobą, ja jestem z wami. To jest ten sam nakaz. A wróćmy do samego początku. Co Bóg mówi do Adama i Ewy? Rozmnażajcie się i bądźcie owocni. Czy to nie jest to samo? Odbijajcie charakter Boga. Idźcie na cały świat i bądźcie jak ja jestem. Czyli Bóg przez całą Biblię chce nam powiedzieć, żebyśmy szli i zdobywali ludzi. Żebyśmy byli przykładem, żebyśmy nie siedzieli tylko na zielonej trawce, ale żebyśmy zajmowali miejsce w życiach ludzi, którzy tak bardzo tego potrzebują. Jezus dał zadanie uczniom, by pomnażali liczbę uczniów. I tu nie chodzi o nas, tu nie robimy tego ze względu na to, że my jesteśmy super, albo że wybieramy ludzi, do których chcemy dotrzeć, ale robimy to dlatego, ponieważ Bóg jest dobry i Bóg jest miłością i wybrał każdego człowieka. I jakoś tak to stworzył, że On chce używać ludzi, że On chce używać ciebie, że chce używać mnie do tego, żeby Jego Słowo, Jego Ewangelia docierała po krańce ziemi. Czy On nie mógłby stąpić na ziemię i powiedzieć do wszystkich, że ja jestem prawdą? Mógłby. Ale On tak to stworzył, że chce użyć ciebie. Ze wszystkim, kim jesteś, z problemami, z tym, z twoją przeszłością, z tymi nawykami, z miejscem, w którym może dojrzewałeś, z tymi wymówkami, że zostałeś wychowany w taki sposób, z tym wszystkim, co mówi ci, że nie jesteś godny, z tym wszystkim, co mówi ci, że nie jesteś idealny. Bóg ciebie wybrał i chce, żebyś to ty właśnie szedł do ludzi i zajmował miejsce w ich życiu. Ale żyjemy też w naszej kulturze, która mówi nam, że jeżeli druga osoba wygrywa, to ty przegrywasz. Jakoś tak jest, tak jest wpojone do nas, że kiedy widzimy drugą osobę, która wygrywa, to my myślimy, że przegrywamy. Ale co by było, gdyby Kościół i ludzie stanęli w miejscu, kiedy patrząc na drugiego człowieka, jak wygrywa, zmienić perspektywę i powiedzieć, jak on wygrywa w swoim życiu, ja też wygrywam. Kiedy on wygrywa, kiedy on zwycięża w swoim boju, kiedy on ma dostatek, kiedy on jest zdrowy, kiedy widać w jego życiu wzrost, ja też wygrywam. Ja chcę, że jeżeli osoby, na które mam wpływ, osoby, o które się modlę, osoby, którym poświęcam czas, żeby one zeszły o wiele dalej niż ja. Żeby one miały o wiele większy wpływ niż ja. Ale czasem jest tak, że myślimy, że nie chcemy, żeby oni wygrywali, bo zajdą dalej, bo zrobią więcej. Ale to o to chodzi. I często przez to wynikają konflikty pokoleń. Że jedno pokolenie nie chce poświęcić się drugiemu po to, żeby ono zaszło dalej, żeby poszło jeszcze głębiej, żeby poszło wyżej. A co jeżeli będziemy patrzeć na siebie i mówić, jeżeli on wygra, to ja też wygram. Jeżeli ten kościół wygrywa i ma mnóstwo ludzi, ja też wygrywam, ponieważ gramy do tej samej bramki. Zmiana perspektywy. Ja mówię to jako osoba, która doświadczyła tej drugiej strony. Mówię to jako osoba, która zauważyła, jak ludzie są w stanie zająć miejsce w moim życiu. Jak przez te wakacje Bóg posyłał ludzi do mojego życia, którzy byli gotowi poświęcić czas, byli gotowi poświęcić pieniądze, żeby zająć miejsce w moim życiu. I wiecie, jak o wiele łatwiej jest mi teraz zająć miejsce w życiu innych ludzi? Bo ja już wiem, że to nie ja. Bo ja już wiem, że to nie moje widzimisię, że chcę komuś pomóc. Ale Bóg to tak działa, że kiedy ja w swoim życiu doświadczam tego, co On mi daje, mi nie pozostaje nic innego, jak po prostu iść i dawać to dalej. Pomnażać. Bo Boże Królestwo to nie jest dodawanie, ale pomnażanie. Pomnażanie tego, co On ci daje, pomnażanie zasobów, które Bóg wkłada do twojego życia. Więc zajmij miejsce w swoim życiu i w życiu innych ludzi. I tak jak Bóg zaprowadził mnie na zdobywców, gdzie mogłem słuchać, tak samo Bóg już zanim się urodziłem dał osoby w moim życiu, które zajęły miejsce w moim życiu. Jak większość z was wie, moja mama, kiedy zanim się urodziłem, zajęła miejsce w moim życiu, mówiąc słowa życia, mówiąc słowa wiary, że się urodzi, że będzie. Że zajęła miejsce w moim życiu. Tak samo i Jezus zajął miejsce w naszym życiu, zanim się jeszcze urodziliśmy. Czy jesteśmy gotowi zająć miejsce w życiu innych ludzi? Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z tych zielonych pastwisk, na których jest nam dobrze i w końcu pójść tam, gdzie nas Bóg posyła, do ludzi, którzy czekają na to, aż zajmiemy miejsce? Podczas konferencji jeden z kaznodziejów mówił historię, w jaki sposób ktoś zajął miejsce w jego życiu. I byłem rozwalony tą historią. Jego imię to Hit. Hit nawrócił się, zaczął chodzić do kościoła, uwielbiał Boga. Tylko, że pewne rzeczy jeszcze w jego życiu nie były zmienione. Podczas uwielbienia podnosił jedną rękę, uwielbiając Boga, chwaląc Go. Drugą trzymał w dół, ze skierowanym w dół środkowym palcem do piekła, modląc się, przeklinając diabła. Ponieważ jeszcze to był sposób, w jaki funkcjonował. To był jego Egipt kiedyś, ale on nie robił tego, bo chciał coś złego. Po prostu był taki sposób, w jaki funkcjonował. I ludzie to wiedzieli, nic z tym nie robili, aż pewnego razu podczas uwielbienia, podczas nabożeństwa wstaje starsza kobieta. Wszyscy wiedzą, że jest bardzo konserwatywna, wszyscy wiedzą, że ona nie zgadza się z wieloma rzeczami, że tak ma być, jak ona powie. I ona wstała i idzie w kierunku Hita. Wszyscy w tym momencie wstrzymali oddech. Co ona powie temu człowiekowi? Czy mu powie tak, że w pięty pójdzie? Czy mu powie, że tak się nie powinno robić w kościele? Czy mu powie tak, że on już nigdy tu nie wróci, że się zezłości? Że ona spowoduje, że on już nie będzie chciał chodzić do tego kościoła? Wiecie, co ona zrobiła? Podchodzi do niego, objęła go i mówi: Hit, wiesz co? Chcę zostać twoją duchową babcią. W tym momencie ja byłem rozwalony. W tym momencie zrozumiałem, że ona nie patrzyła na jego przeszłość, nie patrzyła na teraźniejszość, ale patrzyła na jego przyszłość. Patrzyła na to, gdzie on może dojść. Patrzyła na powołanie, które on ma nad swoim życiem. On jest dzisiaj liderem młodzieżowym na całą Europę. Ma pod sobą mnóstwo ludzi, którymi zarządza. Gdyby nie ta osoba, która była gotowa, by pozbyć się wszystkich swoich teorii, była gotowa pozbyć się wszystkiego, co myśli, by zająć miejsce w życiu jednego człowieka, by być jego duchową babcią i prowadzić go przez proces, przez jego pytania, być dla niego łaskawa, być dla niego miłościwa. Jak dużo liderów, pastorów, ludzi mogłoby się wychować, gdyby ludzie zaczęli zajmować swoje miejsca w życiu innych ludzi. I nie oceniając ich po miejscu, w którym są, ale patrząc na ich powołanie i na przyszłość, gdzie mogą zajść. Wow. Bo historia Jezusa to nie historia przeszłości, ale historia przyszłości. Tak samo twoja historia nie jest historią przeszłości, czyli miejscem, w którym byłeś, ale jest historią przyszłości. Tam, dokąd zmierzasz, dokąd Bóg cię powołuje. Nie wiem, jakie są nasze wymówki, jakie kłamstwa Bóg wkłada do naszego serca. Że byłeś wychowany w taki sposób, że może nie miałeś ojca czy matki, czy może tak już będzie zawsze. Bóg chce ci powiedzieć, że tak nie musi być zawsze. Opuść Egipt, wpuść ludzi do swojego życia i idź, bo ciebie powołałem i ciebie posyłam. Ale dobra, Szymek, jak możesz powiedzieć, że jestem liderem, może mam 16 lat, albo już mam tak dużo lat i no już nie będę pastorem, nie będę liderem. Każdy z nas jest liderem, bo liderstwo to nie jest pozycja. Liderstwo to wpływ. I możesz mieć wpływ, gdziekolwiek jesteś. Możesz być liderem swojej rodzinie, jako głowa domu. Możesz być liderem dla swoich dzieci. Możesz być liderem dla swojej żony, dla swojego męża. Możesz być liderem w swojej klasie. Możesz być matką nawet w swojej klasie, kochając tych ludzi, prowadząc ich przez życie. Będąc na misji w Gdyni, opowiadała mi jedna dziewczyna, 15 lat. W ciągu 2 lat tak Bóg ją używał, że prawie cała klasa się nawróciła. Jest w internacie i mają spotkania modlitewne o 18:00 i wszyscy nauczyciele wiedzą, że nic nie może być o tej 18:00, bo oni się modlą. Opowiadała świadectwo, jak pewna dziewczyna miała atak nerwicy czy czegoś takiego. Ona podeszła do niej, modliła się o nią. Ludzie mówili do tej dziewczyny: nie módl się o nią, to nic nie da. Ta dziewczyna, która miała atak, trzymała ją mocno za rękę. I gdy ona chciała odejść, ta dziewczyna ją łapała, bo chciała być blisko cały czas. Później, jak ta sytuacja się skończyła, później porozmawiały, dziewczyna, która miała atak, powiedziała do tej: dziękuję ci, to mi bardzo pomogło. Mimo tego, że ludzie dookoła mówili, że to nic nie da, ona zajęła miejsce w życiu tej dziewczyny. Tak samo jak Jezus zajął miejsce za nas na krzyżu. Jezus zajął miejsce na krzyżu za nas w miejsce jeszcze przed tym, zanim zgrzeszyliśmy, zanim popełniliśmy błędy, zanim poszliśmy i kłamaliśmy, zanim nasze życie wyglądało źle. I w Rzymian 5:8-10 tak jest napisane: Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Więc Bóg dzisiaj chce powiedzieć, żebyśmy zajęli miejsce w życiu innych ludzi. Żebyśmy nie robili życia sami, ponieważ życie w izolacji jest najgorszym miejscem, w którym możemy żyć. Wiecie, Judasz żył w izolacji. Jak wiemy, w momencie, kiedy wydał Jezusa, w pewnym momencie się ogarnął i powiedział, że źle zrobiłem. Poszedł do faryzeuszy, oddał pieniądze i powiedział, zgrzeszyłem. Faryzeusze na to, co nam do tego? Idź. I Judasz po tym popełnił samobójstwo. Co by było, gdyby Judasz poszedł do uczniów i powiedział, zgrzeszyłem? Co by było wtedy? Nie wiem. Ale wiem, że jeżeli dzisiaj ktoś z nas jest w miejscu, gdzie żyje samotnie, gdzie robi życie samotnie. Wiecie, można żyć między ludźmi, a cały czas być w miejscu samotności. Można być między ludźmi, a cały czas nie mieć nikogo dookoła siebie. W Biblii jest napisane, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Tu nie chodzi o to, że człowiek może dać teraz rozgrzeszenie, ale chodzi o to, że kiedy idziemy razem, jest o wiele lepiej, ponieważ lepiej jest dwóm niż jednemu. Więc może dzisiaj podejmijmy decyzję, że zajmiemy miejsce w życiu innych ludzi. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Jak możecie, to powstańmy. Zamknijmy oczy, żeby nic nas nie rozpraszało. Chciałbym modlić się. Może dzisiaj nie będzie nawołania, ale chciałbym, żeby dzisiaj może ktoś chce tą podjąć decyzję. Żeby, tak wiem, może jestem na tych pastwiskach, przeszedłem taką długą drogę i chcę zająć miejsce w życiu innych ludzi. Chcę może ich prowadzić. Chcę, żeby to, co Bóg w moim życiu robił, żeby było inspiracją dla innych. Jeżeli dzisiaj może jesteś osobą, która musi opuścić Egipt, może są myśli, które ciebie dziś trzymają, może są miejsca w twoim życiu, schematy działania, które cię trzymają, ale już ich nie chcesz. Może dzisiaj jesteś na tym miejscu treningu i potrzebujesz wpuścić ludzi do swojego życia i chcesz się modlić o to, żeby Bóg dawał do twojego życia ludzi, którzy będą cię prowadzić. A może jesteś osobą, która przeszła ten trening i czas na to, żeby zająć miejsce. Jeżeli jesteś którąś z tych osób, podnieś rękę do góry i daj ją na dół. To nie jest znak dla mnie, dzięki za ręce. To nie jest znak dla mnie, ale dla Boga. To jest ten moment, w którym ty zajmujesz to miejsce. Panie Boże, ja ci dziękuję za te wszystkie osoby, które podniosły ręce. Ja ci dziękuję też za te osoby, które nie podniosły rąk, ale chcą zająć swoje miejsce, Ojcze. Bo twoje królestwo buduje się przez ludzi. Ty chcesz używać ludzi, którzy są gotowi, by tobie służyć. Którzy są, Panie Jezu, puści po to, żebyś ty mógł ich wypełniać. My chcemy, Ojcze, być napełnieni twoim duchem. Ponieważ powiedziałeś w swoim słowie, że w dniach ostatecznych wylejesz ducha na starszych i na młodszych. Powiedziałeś, że będą znać się znaki i cuda. My chcemy, Ojcze, zajmować miejsce w życiach innych ludzi, po to, by oni doświadczali twojej mocy, by doświadczali twojego działania, by nie zostawali na pastwę losu, ale by zostawali, Panie Jezu, przygarnięci do twojej rodziny, Ojcze. Chcemy, Ojcze, by synowie i córki znajdowali swoich ojców. Chcemy, Ojcze, żebyś ty zajmował miejsce w naszym życiu, żebyśmy mogli zajmować miejsce w innych. Pokazuj nam ludzi, Ojcze. Pokazuj nam miejsca, do których mamy iść. Pokazuj nam miejsca, do których chcesz nas zaprowadzić. Pokazuj nam ludzi, którzy potrzebują nas wypełnionych Tobą, Ojcze. I proszę Cię o to, żebyśmy my, kiedy będziemy chodzić, kiedy będą działy się te rzeczy, żebyśmy ani przez moment nie pomyśleli, że to jest przez naszą moc czy naszą siłę, ale byśmy cały czas pamiętali, Boże, że to jest tylko przez Ciebie i przez Twojego Ducha. Przez to, jak Ty działasz, przez to, jak Ty prowadzisz, przez to, kim Ty jesteś, Ojcze. Tobie poddaję każdą z tych osób. Dziękuję Ci za to, że są ludzie, którzy są gotowi podjąć ten krok wiary. Którzy są gotowi iść, Ojcze, do miejsc, które może nie są wygodne, ale są gotowi iść tam, gdzie Ty nas powołujesz, po to, żeby nas kształtować i po to, żeby mieć wpływ. Chwała niech Ci będzie, Ojcze. Amen.